Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Osiemnasta niedziela zwykła, rok A. Z księgi Izajasza. Dlaczego cenicie sobie srebro i trud swój znosicie dla tego, co nie da nasycenia? Słuchajcie mnie i spożywajcie to, co dobre. Z psalmu 145. Pan jest blisko każdego, kto go wzywa. Każdego, kto go wzywa w prawdzie. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Kto nas wyłączy z miłości Chrystusa? Z Ewangelii według świętego Mateusza. Mamy tu tylko 5 chlebów i 2 ryby. Na to on rzekł: przynieście mi je tutaj. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedzielna liturgia, kolejne zaproszenie, by nakarmić się łaską, by w tych wszystkich naszych głodach zobaczyć niesamowite pragnienie Boga, który przychodzi do nas ze swoim słowem, ze swoim miłosierdziem, który daje nam pokój, który chce ogarnąć naprawdę całe nasze życie swoim błogosławieństwem. Jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy tymi, których Bóg nieustannie zaprasza do jedności ze sobą, do wspólnoty, do komunii, czyli do doświadczenia troski, czułości, takiej wydawałoby się zwyczajnej opieki, która odwołuje się do naszych doświadczeń z dzieciństwa. Mam nadzieję, że takie doświadczenia każdy z nas nosi w swojej pamięci. Troski, czułości, opieki naszych rodziców i tego karmienia. Ile razy pojawia się ta liturgia słowa w różnych konfiguracjach. Przede wszystkim chodzi mi o Ewangelię albo o to zaproszenie w proroctwie Izajasza. Tyle razy zamykam oczy i widzę moją mamę, widzę jej dłoń z łyżeczką manny. I pamiętam, ile radości dawało mi właśnie to doświadczenie. I nie tylko chodziło o zaspokojenie głodu. To był tylko pretekst do okazania miłości. I tak naprawdę na tym można by skończyć dzisiejszy komentarz do liturgii słowa. Bóg szuka rozmaitych pretekstów, by nam okazać miłość. Zatem przyjrzyjmy się im przez chwilę. Najpierw początek 55 rozdziału proroctwa Izajasza. Księga nadziei. Spragnieni, przyjdźcie po wodę. Choć nie macie pieniędzy, pośpieszcie się. Kupujcie. Bez srebra i zapłaty napijcie się wina i tłustego mleka. I nagle pojawia się pytanie z pewną dozą niedowierzania. Dlaczego cenicie sobie srebro i trud swój znosicie dla tego, co nie da nasycenia? Bóg kreśli tutaj przed prorokiem i zaprasza, a właściwie zobowiązuje Izajasza, by przedstawił czasy błogosławieństwa, niezwykłej obfitości. Ale wydaje się, że ludzie tego nie zauważają. Są tak uwikłani, są tak spętani swoim schematem życia, są tak przyzwyczajeni do reguł funkcjonowania tego świata, że hojność, obfitość, rozrzutność łaski nie robi na nich wrażenia, nie zmienia niczego w ich sposobie myślenia, postępowania, w ich mentalności. Izajasz wypowiada pragnienie Boga: przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, przyjdźcie, pospieszcie się. Bierzcie to wszystko bez zapłaty. Nie da się zapłacić za łaskę. Nie da się na łaskę zasłużyć. Można ją przyjąć. Siostry i bracia, każda liturgia, każda Eucharystia pokazuje nam, jak bardzo ważna jest dla naszego Pana i Boga ta darmowość i otwartość naszego serca na to, że On przychodzi bez żadnych naszych zasług, że zaprasza nas do swojego stołu. I to zaproszenie jest nieustające. Ono nie ogranicza się tylko do jakiegoś czasu. Jesteśmy nieustannie zapraszani do jedności z Bogiem, do komunii z Nim. Wiem, że w wielu osobach pokutuje takie przekonanie, że po spowiedzi można raz, dwa, trzy, maksymalnie pięć razy przyjąć Komunię Świętą, a potem już nie wolno, bo przecież nie jesteśmy godni, przecież nie zasłużyliśmy. Tak, to prawda, nie jesteśmy godni i nie zasłużyliśmy. Ale Bóg nas zaprasza. Jeśli tylko nie zrywamy z Nim więzi przez zgodę na grzechy śmiertelne, to każda Eucharystia rozpoczyna się właśnie od tego zrobienia w sobie przestrzeni dla łaski, dla miłosierdzia. Po to mamy akt pokuty. Uświadamiam sobie, nie jestem godzien, to prawda. Nie zasłużyłem, oczywiście, ale jestem zaproszony. I to, co mogę zrobić, odwołując się do jednej z przypowieści Jezusa, to przyjąć na siebie szatę łaski z wyszytym gdzieś w jakimś prawie niezauważalnym miejscu znakiem firmowym gospodarza. Przyjąć szatę łaski ze znakiem krzyża. Do czego Bóg nas zaprasza w tym pierwszym czytaniu? Przyjdź, pośpiesz się, korzystaj, zmień swoje myślenie. Nie trać życia na to, co cię nie nasyci. Nie traktuj jak świętość tego wszystkiego, co nie da ci życia na wieczność. Potrzebujesz jedzenia, to prawda. Nie chodzi o to, żeby się teraz zagłodzić. Ale zapytaj siebie, czy przypadkiem w tej pogoni za jakimkolwiek jedzeniem, za nasyceniem twoich głodów rozmaitych, czy nie gubisz tego głodu duszy? Czy czujesz, że dusza pragnie, że dusza potrzebuje? Czy wiesz o tym? Czy masz tego świadomość? Akurat wam, siostry i bracia, którzy słuchacie tego komentarza, nie muszę o tym mówić, nie muszę o tym przypominać. Każdy z was doskonale i każda z was doskonale wie, potrafi rozpoznać ten głód. Ale też dobrze wiemy, że czasami ulegamy tej pokusie świata, temu pędowi, w którym tkwi wielu naszych braci, wiele naszych sióstr. Pustka domaga się zaspokojenia, domaga się wypełnienia. I chociaż często uważamy się za wierzących, szukamy jakichś substytutów. I pojawia się nagle obżarstwo. I nie chodzi tylko o chipsy czy jakieś inne formy zaspokojenia tego fizycznego poczucia głodu, ale chodzi też o pogoń za prestiżem, za sukcesem, za jakąś formą władzy, za doświadczeniem nieokiełznanej i nieograniczonej przyjemności. Zaspokojenie jakiejś dziwnej wewnętrznej pustki, może i czasami trudnej do zdefiniowania, gadżetami, elektroniką, followersami w mediach społecznościowych, rankingi popularności na YouTubie, Instagramie, TikToku, Snapchacie. Gonitwa, gonitwa, gonitwa. Nieustanne nienasycenie. Licytacja, kto więcej, kto bardziej, kto szybciej, kto mocniej. Jest taka gonitwa. Gonitwa, by przeskoczyć innych, by być lepszym, by spojrzeć z góry, by się wdrapać na miejsce Boga. I co gorsza, pozwalamy nieraz tak się zmanipulować, że to, co ma nam służyć, staje się naszym panem. I nagle przekładamy te relacje, te zależności na sferę ducha, na przestrzeń naszych emocji. Okazuje się, że jesteśmy zdolni do miłości tylko tych pięknych, inteligentnych, bogatych, ekscytujących, zachwycających nas pod różnymi względami. A Bóg w tym wszystkim znów zauważa tych, którzy nie są zauważeni. Jeśli my mamy takie doświadczenie niezauważenia, to niekiedy próbujemy buntować się i na siłę zmieniać rzeczywistość. Negować wszystko, co nas ogranicza w tym, by doskoczyć do jakiegoś poziomu, który sobie naprawdę mocno wywindowaliśmy. Co robi Bóg? Kocha. Kocha nas, głodnych, niedoskonałych, czasami naiwnych, przede wszystkim ubogich. Nie muszę być kimś, by Bóg mnie kochał. Wystarczy, że jestem sobą. Nawet jeśli to sobą oznacza jakąś pustkę, nędzę. Znamy doskonale te rozmowy Jezusa ze świętą Faustyną. A mimo wszystko przecież tak wielu chrześcijan, tak wielu katolików, tak wielu pobożnych i porządnych ludzi nie może pogodzić się z doświadczeniem swoich porażek, swoich błędów. Nie przyjmują do wiadomości, że są omylni, że popełniają błędy. Oczywiście nie chodzi tutaj o usprawiedliwianie ani siebie, ani swoich złych wyborów. Chodzi również o poniesienie konsekwencji, o odwagę poniesienia konsekwencji, o odwagę zmierzenia się ze swoimi decyzjami, ze złymi, bolesnymi, obciążającymi innych skutkami moich decyzji. Ale przede wszystkim i nad tym wszystkim jest troskliwa miłość Boga. Dlatego autor psalmu 145, jakby w ostatnich promieniach światła rzuconych na swoją osobistą modlitwę, pokazuje fascynację Bogiem, który jest bliski każdemu, kto Go wzywa. Żadnych wstępnych warunków. Jeśli wzywasz Pana, jeśli wzywasz Go w prawdzie, w szczerości, to On jest blisko. My wiemy, że Bóg brzydzi się kłamstwem, udawaniem, hipokryzją, obłudą. Dlatego należy stanąć w prawdzie. Jeśli przeżywam kłopoty i cierpienie, tak, moja modlitwa będzie wychodziła z wnętrza mojego bólu. Nie będę udawał, że jestem szczęśliwy, kiedy doświadczam załamania, ale będę mówił o swoich emocjach, o swoich przeżyciach, o swoich trudnościach Bogu, który jest bliski, bo to mi daje szansę na przyjęcie Jego współczucia, Jego miłości, doświadczenie Jego miłosierdzia, wejścia w przestrzeń Jego pokoju. Prawda, szczerość. Dlatego święty Paweł w tych kilku wersetach kończących ósmy rozdział listu do Rzymian mówi tak bardzo mocno. Najpierw zadaje pytanie nie retoryczne. On zna doskonale odpowiedź. Kto nas wyłączy z miłości Chrystusa? I wydaje się, że próbuje znaleźć coś, co może oderwać od miłości Jezusa. Wymienia. Może udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, jakaś groźba, miecz. I od razu odpowiada, wśród tego wszystkiego odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Dlatego jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani żadna wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie potrafi nas wyłączyć z miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Wydaje się to oczywiste, tak jasne, tak konkretne. I dobrze wiemy, że gdy przychodzi ucisk, udręka, głód, kłopoty, jakaś groźba, niebezpieczeństwo utraty dobrego imienia, narażenie się na kpinę, czasami jednak rezygnujemy z tej miłości Jezusa. Trudno nam się do niej przyznać. Nie chodzi teraz o stanie na rogach ulic i krzyczenie o swojej wierze, o organizowanie coraz to nowych manifestacji czy marszów poparcia dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Chodzi o moje życie, o moją codzienność. O to, że ktoś, patrząc na mnie lub na ciebie, siostro i bracie, zapyta o Chrystusa, zapyta, dlaczego ty tak żyjesz? Codzienność nie jest łatwym sprawdzianem, szczególnie codzienność w gronie bliskich, ale właśnie dlatego jesteśmy we wspólnocie Kościoła. Dlatego mamy za sobą to niesamowite wsparcie milionów chrześcijan, milionów wierzących, którzy żyli przed nami, którzy zmagali się z problemami podobnymi do naszych i też często opierali się na wierze swoich przodków, na wierze wspólnoty Kościoła. Dlatego tak istotne jest, aby dziś po raz kolejny podziękować Bogu za Kościół, podziękować za siostry i za braci w wierze, podziękować za pasterzy Kościoła, za łaskę, którą Pan daje nam właśnie w tej wspólnocie, że możemy Go słuchać, możemy nakarmić swoje głody Jego słowem. Bo przecież o nic innego nie chodzi w dzisiejszej Ewangelii. Bardzo precyzyjna troska Jezusa. 14 rozdział w redakcji świętego Mateusza. Jan Chrzciciel został uwięziony i zamordowany. Jezus odchodzi z tamtych okolic. Wiele osób chce Go słuchać. I zatrzymuje się tam, gdzie jest pustkowie. Mija cały dzień. Nadchodzi wieczór i nagle ci pierwsi, ten kościół, ten fundament kościoła mówi: roześlij ich wszystkich, odeślij ich, niech się najedzą. Oczywiście to jest zdroworozsądkowe spojrzenie na sytuację. Niech idą do wsi, niech sobie kupią jedzenie. Ale Jezus patrzy o wiele szerzej i o wiele głębiej. Odwołuje się do tego najważniejszego głodu. I nie chodzi o głód autorytetów, chodzi naprawdę o głód Boga. Dlaczego mają uciekać? Dlaczego mają odchodzić? Po co ich odsyłać? Dokąd mają iść? Siostry i bracia, wiemy, że ten ostatni czas, ostatnie tygodnie, miesiące są również dla nas w Kościele związane z bardzo konkretnym, bardzo mocnym pytaniem o to, czym jest Kościół, gdzie jest Bóg w Kościele. Wiele osób zadaje te pytania wprost. Wiele osób się zastanawia. Nie możemy tego zepchnąć gdzieś w nieświadomość, powiedzieć, że takie pytania są nieistotne. Musimy się zmierzyć. Musimy znaleźć odpowiedź. Bo Chrystus dzisiaj do nas mówi: oni nie muszą odchodzić. Dajcie im jeść. Nakarmcie ich. Bardzo konkretne, bardzo mocne pytanie o to, czy mam czym nakarmić moich bliskich, czy mam czym nakarmić moją wspólnotę, ludzi, którzy przyjdą, aby pokazać, aby odsłonić przede mną swój głód. To też jest niesamowicie ważne. Jak wiele zaufania wymaga i odwagi również, to gdy ktoś przyjdzie i zaczyna ci mówić o swoich głodach, o swoich pragnieniach, o swoich tęsknotach. Czasami wydaje się, że nie mamy narzędzi, nie mamy środków. Mamy tu tylko 5 chlebów i 2 ryby. Ojcowie Kościoła, tłumacząc to słowo, piszą: tylko Tora, prorocy, nauczanie Jana. To wszystko jest ważne, ale potrzebujemy czegoś więcej. Czy to nam wystarczy? Czy wystarczy nam Słowo Boga? Czy Boże obietnice, czy sakramenty? Czy obecność Boga w Kościele wystarczy, by zaspokoić głód? I nie chodzi o głód fizyczny. Wielu nosi w sobie takie niedowierzanie. Co robi Jezus? Przynieście. Przynieście mi je tutaj. Chcę zobaczyć. Chcę się przyjrzeć. Chcę to wziąć w swoje ręce. Bóg naprawdę bierze w swoje ręce wszystko, co jest w nas. Te wszystkie nasze niedoskonałości, czasami zwątpienia, bierze w swoje dłonie to, czego się nauczyliśmy, nasze doświadczenia, łaski w Kościele, i On to wykorzysta. On chce to pobłogosławić i zaczyna dzielić, zaczyna łamać. Ilu z nas, siostry i bracia, doświadczyło już jakiegoś połamania życiowego, podzielenia, rozerwania, rozdarcia? Ilu z nas odczytuje te wydarzenia i mówi o nich w kontekście bezużyteczności, bez sensu, pewnego doświadczenia bez nadziei? Jezus bierze chleb, zwyczajny chleb, skromny, prawie nic nieznaczący. Zaczyna łamać, zaczyna dzielić, rozrywać. I w tym geście jest pełnia miłości, jest taka troska o człowieka, że rozdarcie, rozdzielenie, rozerwanie nie przynosi śmierci, ale jest szansą na nakarmienie się życiem. To jest Eucharystia. Dlatego tak prosty chleb, a nie jakieś wykwintne potrawy. żebyśmy nie wbili sobie w głowę, że nie jesteśmy godni, nie możemy mieć śmiałości w ogóle, żeby podejść do stołu Pana. Zwyczajne wino, a nie jakieś luksusowe trunki. Dlaczego Bóg ukrywa się? Dlaczego robi sobie takie etui z chleba i wina? Ta miłość jest tak potężna, że nie jesteśmy w stanie jej przyjąć, ogarnąć i spotkać się z nią w całej jej pełni. Potrzebujemy tych filtrów. Dlatego Bóg zasłania swój blask, swoje światło, filtrami chleba i wina. Dzięki temu możemy być na Eucharystii i nie czuć tego przytłaczającego oszołomienia łaską i tajemnicą. Bóg naprawdę kocha prostotę i szczerość. I w tym chlebie i winie naprawdę ukrywa swoją miłość, potęgę miłości. I dlatego czasami w tym łamaniu chleba możemy odkryć też Jego interwencję, Jego towarzyszenie, Jego bliskość, kiedy mamy połamane życie. Uczniowie powiedzieli do Jezusa: późno jest, może nawet za późno. Dla Boga nigdy nie będzie za późno, żeby okazać łaskę. I dlatego w tym naszym za późno nie wolno nam Boga opuścić, odejść. Nawet jeśli trwanie przy Bogu wydaje się być stratą, jakąś absurdalną naiwnością, uwierzyć, że Jego obietnice są realne, uchwycić się Jego słowa. Te godziny adoracji, siedzenia przy Biblii, Eucharystię, różańce, koronki, nowenny, litanie, godziny kontaktu, szukania szczerego spotkania z Bogiem. One nie są bezowocne. To może być tylko pozornie bezużyteczne. Bóg jest realny i prawdziwy. Doświadczenie łaski dla tamtych ludzi z 14 rozdziału redakcji świętego Mateusza było bardzo realne. I jeszcze te wszystkie resztki. To, co można było pominąć, odrzucić, nie zwrócić uwagi. Jezus każe wszystko zebrać. Żadna łaska się nie zmarnuje. I będzie 12 koszy resztek. Może po to, żeby każdy z apostołów wziął jeden kosz w swoje ręce i zobaczył, co znaczy zaufanie wobec Boga. I musi to zobaczyć i Piotr, i Jan, i Natanael, i Mateusz, i Judasz. Dla każdego z nas na wyciągnięcie ręki jest błogosławieństwo. Weźmy je dziś, na Eucharystii. Przyjmijmy łaskę, którą Bóg po raz kolejny z ogromną hojnością, bez ograniczeń, chce dać każdemu z nas. Amen.
Słowo o słowie.